Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasza ekipa realizatorów. Dziś w składzie Grażyna Chmurska i technik François Cyril Maury. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 14 października. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Sylwii Gips oraz Piotrów Rostochowicza i Błyńskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euronetu, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, moje rozważania o mediach w obliczu kryzysu, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawicy oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Szczepionka na razie działa, ale jak stwierdził we wtorek premier brytyjski Gordon Brown w przeddzień dwudniowego szczytu europejskiego w Brukseli, na którym ów eurosceptyk wystąpi w nietypowej dla niej roli eurostrażaka, najbliższe dni zadecydują dopiero o tym, czy światowy kryzys finansowy został istotnie okiełznany. We wtorek w każdym razie zachęcone przez państwa eurogrupy obietnicą odgórnych kompensacji i długofalowej amortyzacji ryzyka, światowe giełdy odrabiały drugi dzień z rzędu i to nad wyraz energicznie rekordowe straty z minionego czarnego tygodnia. Największa euforia panowała na giełdzie tokijskiej, która jednak w poniedziałek była nieczynna. Zachęceni tyleż europejskim planem ratunkowym, co i szeregiem posunięć stabilizacyjnych podjętych przez rząd i bank centralny Japonii, inwestorzy wywindowali wskaźnik Nikkei na niespotykane wyżyny, pozwalając mu zarobić 14,15%. W tym samym jednak czasie giełda w Szanghaju straciła 2,7%, zaś na europejskich parkietach zwyżki były o przeszło połowę skromniejsze niż w poniedziałek, rzędu 4-4,5%, zanim jeszcze się skurczyły. Pozazdrościwszy najwyraźniej Europejczykom sukcesu, rząd amerykański postanowił nadać we wtorek dość mglistemu dotąd planowi Paulsona wyraźniejszych kształtów i skonkretyzowanej w liczbach siły uderzeniowej. Prezydent George Bush zapowiedział wejście państwa w kapitał szeregu wielkich instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zastrzegając przy tym, tak na wszelki wypadek, iż nie chodzi o przejęcie kontroli nad gospodarką rynkową, lecz o wzięcie jej pod ochronę. Sekretarz skarbu Henry Paulson sprecyzował zaś, iż przeznaczone zostanie na ten cel 250 miliardów dolarów i że 9 wielkich amerykańskich banków zgodziło się już przyjąć taki państwowy zastrzyk opiewający łącznie na połowę tej sumy, czyli 125 miliardów dolarów. Nowojorski wskaźnik Dow Jones, który wczoraj zyskał ponad 11%, powitał tę decyzję przychylnie, odnotowując na otwarcie sesji kolejną ponad 4% zwyżkę, ale euforia szybko opadła i wraz z nią wskaźnik, który przeleciał na strony minusów. Pod koniec dnia skurczyły się także zyski w Paryżu do 2,7%, podobnie jak we Frankfurcie. Świeżo upieczony laureat Nobla z ekonomii, Paul Krugman, zaciekły krytyk administracji Busha, przyklasnął decyzji o wstrzyknięciu 250 miliardów dolarów w kapitał banków, stwierdzając, iż republikanie nie tyle wracają do Karola Marksa, co odkrywają powtórnie co 75 lat temu odkrył już był Franklin Roosevelt, demokratyczny prezydent, skonfrontowany w latach 30. z podobnym dramatycznym kryzysem. Krugman cieszy się z odrzucenia wreszcie twardego liberalizmu, ale nie jest przesadnym optymistą i uważa, że Stany Zjednoczone nadal zmierzają ku poważnej recesji. Kryzys finansowy będzie rzecz prosta głównym tematem rozpoczynającego się w środę w Brukseli dwudniowego szczytu europejskiego. Zgodnie z uświęconą już tradycją, przynajmniej od czasu bliźniaczych rządów, przy stole europejskim za mało jest krzeseł dla Polaków.
Na szczyt Unii Europejskiej koniecznie chce pojechać prezydent RP Lech Kaczyński. I na nic tu rozmowy, perswazje, spotkanie. Ostatnie spotkanie między prezydentem a premierem RP, które miało miejsce w poniedziałek wieczorem, dało tylko tyle, że obaj bardzo nielubiący się panowie pojadą do Brukseli innymi lotami, chociaż samolot będzie ten sam. Donald Tusk leci już we wtorek, a Lech Kaczyński w środę. Jakieś krzesło przy stole negocjacyjnym na pewno się znajdzie. Byleby to nie był jakiś taboret, bo prezydent Kaczyński naprawdę gotów jest się obrazić. Podczas poniedziałkowego spotkania w Belwederze, kiedy to prezydent Kaczyński wezwał premiera Tuska na dywanik, ten ostatni, nie dywanik, lecz premier, podkreślał, że podczas szczytu w Brukseli rozmowy będą dotyczyły tematów, które bezpośrednio nie należą do kompetencji prezydenta, czyli kryzysu ekonomicznego, ochrony środowiska i klimatu. Co do krzeseł przy stole negocjacyjnym, to jeden z dyplomatów w Brukseli podkreśla, iż przy tym stole są one tylko dwa i trudno byłoby te przeznaczone dla delegacji polskiej specjalnie rozmnażać. Do siedziby Unii Europejskiej przyjeżdżają oficjalnie, według składu podanego przez rząd RP, premier Donald Tusk, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister finansów Jacek Rostowski. Odmawiają oni bezpośredniego nadzoru prezydenta. Wspomniany dyplomata brukselski przypomina, że trzecie miejsce przysługuje przy stole negocjacyjnym jedynie krajowi sprawującemu aktualnie prezydencję Unii, czyli w tym przypadku Francji. Protokolarnie rzecz biorąc, prezydent Sarkozy nie przewiduje dwóch oficjalnych powitań. Uściśnie dłonie jedynie jeden raz i delegacja polska zaraz uda się na salę obrad. Nieco luźniejsze zasady obowiązywać mają jedynie podczas obiadów i kolacji roboczych. Tam już prezydent Lech Kaczyński na pewno się zmieści.
Dodajmy jeszcze w rozdziale finansowo-kryzysowym, że we Francji socjalistyczna i zielona opozycja zapowiedziała, iż jej deputowani wstrzymają się od głosu podczas wieczornego głosowania nad planem Sarkoziego, przewidującym zastrzyki i gwarancje dla banków łącznej wartości 350 miliardów euro, aczkolwiek niektórzy socjaliści, podobnie jak deputowani centrowego Modemu François Bayrou, zamierzają jednak głosować za. Jak jeden mąż przeciwko premii dla drapieżców, głosować będą natomiast komuniści. Tu Paryż, Radio France International, a oto reszta doniesień ze świata w większym już skrócie. Barack Obama zwiększa swą przewagę nad Johnem McCainem w szeregu kluczowych stanów. Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet Quinnipiac na 20 dni przed wyborami. Demokrata wyprzedza wyraźnie republikanina w Colorado, Michigan, Minnesocie i Wisconsinie. Po raz pierwszy też daje mu tam więcej głosów w owych czterech stronach elektorat biały. Przewaga sięga od 9 do 17% i zdaniem politologów takich strat McCain nie może już raczej nadrobić. Wedle innego z sondażu, tym razem Reutersa Zogby, w skali całego kraju Obama prowadzi 6 punktami 49 do 43%. Sąd Najwyższy USA odrzucił ostatnią apelację Troya Davisa, murzyna skazanego w Georgii na śmierć za domniemane zabójstwo białego policjanta w 1991 roku, do czego nigdy się nie przyznał i co poddała w wątpliwość zdecydowana większość świadków oskarżenia, odwołując po latach swe wcześniejsze zeznania. Tym samym egzekucja Troya Davisa nastąpi przypuszczalnie lada moment. Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych na Litwie potwierdzają sukces konserwatystów i populistów, których mniej lub bardziej kuriozalne ugrupowania zyskały łącznie blisko 48% głosów, zajmując 3 pierwsze miejsca przed rządzącymi socjaldemokratami. Tym niemniej druga tura 26 października zapowiada się na otwartą i mogącą zgotować różne niespodzianki, jak pisze z Wilna AFP. Korea Północna wznowiła we wtorek rozbiórkę swego reaktora atomowego w Yongbyonie pod nadzorem inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, potwierdza wiedeńska agencja. Oznacza to powrót do statu quo ante, mówi przedstawiciel agencji, czyli do czasów, zanim Fenian, obrażony na USA za umieszczenie go na czarnej liście, zamknął kontrolerom dostęp do swych obiektów jądrowych. W sobotę Waszyngton skreślił reżim Kim Jong-ila z listy sponsorów terroryzmu, uzyskawszy zapewnienie, iż denuklearyzacja doprowadzona zostanie do końca. Pożywią, uwidzimy. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Piotr Muński.
Komentarze prasowe na temat europejskiego planu pomocy bankom są w miarę ostrożne, a nuż się giełdy przestraszą. Le Parisien aujourd'hui en France pyta na czołówce, kto za to zapłaci i odpowiada, na razie nie podatnicy. Libération metaforycznie pisze o wielkim włamaniu do banków. La Croix optymistycznie podkreśla, że Europa buduje się dzięki kryzysowi. Le Figaro zauważa, że zawierucha światowa jest bodźcem dla prezydenta Sarkoziego. We wszystkich prawie gazetach można zobaczyć fotografię aktora Guillaume Depardieu, zmarłego w 37 roku życia, a w Le Figaro i Libération fotografia 79-letniego pisarza Milana Kundery w związku z otwarciem niechlubnej zawartości jego teczki w Pradze. Prasa przypomina biografię Guillaume Depardieu, zmarłego 13 października na zapalenie płuc. Tragiczne życie, które przedwczesna śmierć zamieniła w tragiczny los, jakby powiedział Sartre. A przecież na początku los uśmiechał się do syna Gérarda Depardieu, jednego z największych francuskich aktorów, i Elisabeth Depardieu, aktorki, pianistki i psychologa. Życie jak w kinie, w pięknej podparyskiej willi z ogrodem, kariera rozpoczęta w dzieciństwie u boku ojca, we wspaniałych filmach Jean de Florette i Cyrano de Bergerac. Właśnie u boku ojca. Zdaniem Le Figaro relacja między ojcem a synem Depardieu była rozdzierająca, naznaczona czułością, goryczą i współczuciem. W tej relacji Guillaume, jak wszyscy synowie sławnych ludzi, musiał wyrobić sobie imię. Udało mu się to niestety nie tylko dzięki talentowi aktorskiemu. Wszystkie gazety przypominają jego okres młodocianej przestępczości i dwa wyroki więzienia oraz wypadek motocyklowy, który zakończył się zakażeniem i amputacją nogi. Osłabienie organizmu mogło spowodować nagłą śmierć Guillaume Depardieu wskutek zapalenia płuc, na które zapadł w Rumunii po zakończeniu pracy w filmie Dzieciństwo i kara. Prasa przypomina tytuły około 20 filmów, wymieniając na pierwszym miejscu Wszystkie poranki świata, film Alaina Corneau, wyróżniony Cezarami, w którym 20-letni Guillaume Depardieu gra jedną ze swych największych ról, kompozytora karierowicza Marena Marais. 17 lat później w filmie pod tytułem Wersal Pierre'a Schellera Guillaume Depardieu wcielił się w postać włóczęgi, ojca przybranego dziecka. Dzienniki Libération i Le Figaro, jeden lewicowy, drugi prawicowy, podobnie komentują sprawę Milana Kundery, sławnego czeskiego pisarza żyjącego we Francji, którego przeszłość zaatakowano w Pradze. Na łamach obu francuskich gazet ta sama fotografia Kundery w Pradze w 1973. Le Figaro publikuje obok fotografię Mirosława Dworacka, młodego opozycjonisty zadenuncjowanego jakoby przez Kunderę i skazanego na 14 lat ciężkich robót za szpiegostwo. Protokół zeznań studenta Kundery na policji w 1950 roku został ujawniony w czeskim tygodniku Respekt przez badacza Instytutu Studiów o Reżimach Totalitarnych w Pradze. Pisarz oświadczył czeskiej agencji prasowej, że czuje się bezradny wobec sprawy, o której nie wiedział jeszcze do wczoraj i która nie miała miejsca. Dziennik Le Figaro opisuje relację podszytą miłością i nienawiścią między Kunderą a jego rodakami. Autor głośnej na całym świecie powieści pod tytułem Nieznośna lekkość bytu cieszy się stosunkowo najmniejszą popularnością w swojej byłej ojczyźnie. Czesi nie potrafią mu darować faktu, że od 1986 roku pisze po francusku, twierdzi francuska gazeta. Może jeszcze bardziej mają mu za złe to, że nie popularyzuje swej twórczości w języku czeskim. Przyjeżdża do Czech rzadko i incognito i że nie wrócił do kraju po aksamitnej rewolucji. Na łamach dziennika Libération Marc Semo precyzuje, że Kundera, znienawidzony przez zwolenników normalizacji po praskiej wiośnie, trzymał się też z dala od opozycji demokratycznej. W jego powieściach pod tytułem Żart i śmieszne miłości mowa o studencie osaczonym przez policję, ale trudno w tym widzieć wyznanie. Afera Kundery wywołała szok w Republice Czeskiej i we Francji. Łatwo osądzać sprawę wyrwaną z kontekstu po tylu latach. To temat polemiki wspólnej wszystkim krajom Europy Wschodniej, polemiki na temat teczek i ich użytku po fakcie, stwierdza komentator Libération, cytując słowa Václava Havla, byłego dysydenta i prezydenta Czech, który sprzeciwiał się otwarciu archiwów policyjnych, gdyż, cytuję, byliśmy wszyscy katami i ofiarami.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Le Monde poświęca dziś sporą część numeru amerykańskim wyborom prezydenckim, powtarzając do znudzenia, że ostatnio nie wiadomo jest czynnik rasowy, czyli pytanie o aprecjację przez Amerykanów koloru skóry Obamy. Ta refleksja nie jest jednak na nutę "a u was biją Murzynów?", bo redakcja zaznacza, że dzisiejsze Stany Zjednoczone są zapewne najmniej rasistowskim krajem na świecie. Spora także część dzisiejszego wydania dotyczy planów ratowania banków oraz dalszym konsekwencjom kryzysu, na przykład pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej dla Węgier, pogłębieniu przez sytuację gospodarczą kryzysu politycznego w Belgii albo pęknięciu balonu inwestycji budowlanych w Chinach, gdzie sprzedaż mieszkań i biur w wielkich miastach skurczyła się do 1/4 w stosunku do roku ubiegłego. Z tego wszystkiego najciekawsza jest jednak carte blanche w postaci opublikowanego na ostatniej stronie artykułu ekonomisty i publicysty Nicola Bavereza pod tytułem "Liberalizm lekarstwem na kryzys". Nie ma wielu ekonomistów, szczególnie we Francji, którzy równie uporczywie jak Bavarez piętnują schematy pseudoekonomicznej myśli i wszelakie idiotyzmy, jakie wypisuje się na temat gospodarki. Nic dziwnego, że zabrał się on za, cytuję, "rozprężenie umysłów nie mniejsze od rozprężenia rynków". Fakt kryzysu jest, czytamy, niewątpliwy, ale środki zaradcze są znane od lat 30. XX wieku dzięki pracom Fischera i Keynesa. Są to najpierw trzy rodzaje działań natychmiastowych: rekapitalizacja banków, aktywizacja gospodarki poprzez wydatki budżetowe i obniżenie stopy procentowej oraz zachęta do współpracy międzynarodowej i międzykontynentalnej dla zapobieżenia pokusie protekcjonistycznej. Następnie zaś lekarstwem na średnią metę jest polepszenie wydajności zadłużonych ponad miarę gospodarek. Choć recepty te są znane od trzech pokoleń, polemika kwitnie, mówi się o rewanżu polityki nad ekonomią, o powrocie do gospodarki kierowanej, o ruinie kapitalizmu, o plajcie liberalizmu i tak dalej i tym podobne. Argument o przewadze mądrości polityków nad szaleństwem rynku nie ma jednak żadnego pokrycia w rzeczywistości. Współodpowiedzialność władz politycznych za kryzys jest ewidentna, zarówno w USA, które na skraj bankructwa doprowadziła ideologia neokonserwatywna, jak we wszystkich demokracjach, których rządy hojnie rozdawały fikcyjne dywidendy postzimnowojennej prosperity, z czego skwapliwie korzystali obywatele-konsumenci. Polityczny krach dorównuje giełdowemu. Egoizm i myślenie na krótką metę nie są bynajmniej monopolem maklerów. Samoregulacja rynku jest oczywiście mitem, o tyle, że kiedy rynek się całkowicie załamuje, to nie ma alternatywy dla interwencji państwowej. Ale to przecież nie znaczy, że państwo ma imieć się wszystkiego, za każdą cenę i w każdych warunkach. Weźmy przykład upaństwowienia, ciągnie Bavarez. Wobec kryzysu bankowego jest to narzędzie niezbędne, kiedy wszystkie inne zawodzą. Ale jego stosowanie musi być ograniczone w czasie i opatrzone gwarancjami dla podatników, tak by nie płacili oni za to na próżno. Całkowicie bezzasadne jest też przeciwstawianie zalet gospodarki administrowanej à la française kapitalizmowi anglosaskiemu. Dla USA konieczny jest dziś jakiś New Deal w celu modernizacji infrastruktur oraz zwiększenia opodatkowania najbogatszych. Pamiętając, że obecnie tamtejszy wskaźnik opodatkowania wynosi 34% produktu krajowego brutto. We Francji przeciwnie, wskaźnik ten wynosi 44,4% PKB, a wydatki budżetowe 54%. To też utrzymywanie struktur gospodarki zamkniętej i administrowanej, które pozbawiły Francję owoców epoki intensywnego wzrostu, grozić jej będzie dalszym opóźnieniem, kiedy wróci koniunktura. Kapitalizm w kryzysie nie zanika, lecz przekształca się. Jego zdolność do regeneracji jest jeszcze większa niż zdolność do tworzenia balonów inwestycyjnych. Liberalizm zaś jest filozofią polityczną, która opiera się na poszanowaniu wolności jednostki, ale również na prymacie decyzji kolektywnej. Kryzys gospodarczy destabilizuje klasę średnią i sprzyja nacjonalizmom, protekcjonizmom i populizmom. Liberalizm stawia na roztropność obywateli, na poszanowanie państwa prawa, głosi zasady kontroli władz publicznych i dlatego stanowi najlepsze antidotum na eksplozję kolektywnego szaleństwa, a także przewodnik w budowie kapitalizmu XXI wieku. Liberalizm nie jest przyczyną kryzysu globalnego kapitalizmu, lecz jest dla niego ratunkiem, kończy Nicola Bavarez.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Proszę posłuchać, w jaki sposób Francuzi, zwłaszcza ci młodzi, bo podróżowanie po Europie bardzo się obecnie demokratyzuje, widzą czasami dziwne dla nich zwyczaje. Wypowiada się na ich temat francuska specjalistka Madeleine Royer.
Donc on sait bien évidemment qu'en Angleterre, il convient d'attendre le bus à la queue leu-leu bien sagement, qu'en Allemagne, il ne faut pas traverser la.
Wiadomo, że w Anglii trzeba na przykład stać grzecznie w kolejce do autobusu, że w Niemczech przez ulicę można przechodzić jedynie na przejściach dla pieszych. Europy Wschodniej, w Polsce, Czechach, Słowacji, obowiązuje mniej więcej to samo, co w Rosji. Najważniejsze, po powiedzeniu zwykłego dzień dobry, nie ma mowy o żadnych buziakach. We Francji mamy 1, 2, 3, niekiedy 4 spuchnięcia, zależnie od regionu, w którym przebywamy. W Europie Wschodniej trzeba się powstrzymywać od całusów. I to niezależnie od tego, czy dotyczy to kobiety, mężczyzny, osoby starszej, młodszej, przyjaciela, znajomego, szefa lub podwładnego. Obowiązuje jedynie uścisk dłoni. W przeciwnym wypadku sytuacja staje się dwuznaczna, a osoba zaskoczona, której chcemy dać buziaka, cofa się. Trzeba o tym pamiętać. To trochę tak jak angielskie you. Ułatwia to znacznie porozumiewanie się. W restauracji czy w kawiarni, oprócz sytuacji, w której zależy nam na drugiej osobie, obowiązuje zasada każdy płaci za siebie. Jeśli chcielibyście zapłacić kolejkę lub zaprosić kogoś, to wywołacie zdziwienie. Do tego stopnia, że w Polsce czy w Czechach nierzadko prosi się kelnera czy kelnerkę o osobny rachunek dla każdego. Jeśli chodzi o napiwki, to nie należy zostawiać pieniędzy na stole. Zaokrągla się tam po prostu rachunek. W przypadku zaproszenia do domu trzeba być bardzo punktualnym i bardzo często przy wejściu do domu zdjąć buty i założyć pantofle, które gospodarz wam zaproponuje. Przy stole je się szybko, a dzieci robią to jeszcze szybciej i mogą odchodzić od stołu bez poproszenia o zgody osób starszych. Wszelkie dyskusje zarezerwowane są na po obiedzie, przy herbacie czy kawie. Tradycje mieszczańskie zostały całkowicie wyparte przez obyczaje komunistyczne, zatem nikt nie będzie patrzył wam na ręce, przyglądając się, w jaki sposób jecie, jak trzymacie widelec lub nóż. Trzeba przyjąć zasadę jedzeniowej repety, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Zabiera się talerze od razu, nawet wtedy, gdy inni jeszcze nie skończyli jeść. Podobnie jest w kawiarni. Szklankę trzeba trzymać przy sobie tak, aby wam jej przypadkiem nie zabrano. Trzeba też pamiętać o godzinach posiłków, które nie są takie same jak u nas we Francji. Dzień w krajach Europy Wschodniej zaczyna się znacznie wcześniej. Zaproszenie na godzinę 19 oznacza zaproszenie na kolację. Większe, bardziej obfite posiłki zjada się w południe, a właściwie koło 13 czy 14. Trzeba przyjść punktualnie, gospodarz lub gospodyni na pewno będą już gotowi. Jeśli chodzi o spotkania o charakterze bardziej intymnym, to kolacja przy świecach będzie zawsze kolacją przy świecach. Natomiast na przykład w Czechach mówi się, że mężczyźni są trochę bardziej nieśmiali i to kobiety przejmują inicjatywę. To one na przykład pierwsze uśmiechają się zachęcająco, a tu w Europie Zachodniej, w Paryżu czy w Londynie byłoby to źle widziane. Stąd zapewne mamy te całe czartery Anglików jeżdżące tam na weekendy. Oczywiście są tam też i prostytutki, ale do Europy Wschodniej głównie przyciągają ich bardziej serdeczne i ciepłe stosunki międzyludzkie.
Timide et les femmes plus entreprenantes, il y a des sourires depuis le comptoir du bar. Ce qu'on trouverait osé voir un peu racoleur à Paris ou à Londres est assez naturel à Prague, d'où ces charters de Britanniques qui arrivent tous les week-ends, boîtes de nuit, prostituées, d'accord, on en a beaucoup parlé, mais aussi tout simplement ces rencontres plus cordiales, plus accessibles.
Mówiła Madeleine Royer, francuska spécialiste de savoir vivre. Oczywiście niektóre jej stwierdzenia mogą troszkę nas szokować, ale nigdy nie za mało wiedzy o tym, co myślą na temat na przykład polskich zwyczajów i polskiego zachowania się francuscy specjaliści.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia Stefan Rieger.
Wielki kryzys, krach, recesja, depresja ma swoje własne przyczyny koniunkturalne i strukturalne, ale jego ewolucja zależy w dużej mierze od czynników irracjonalnych. To też kluczową rolę odgrywają tu media, zwłaszcza gdy, jak dzisiaj, wolą grać na emocjach zamiast trzeźwo informować. To ostatnie też jest zresztą problematyczne. Interes publiczny schodzi na dalszy plan, gdy liczy się interes własny, ociekający czarną farbą tytuł zwiastujący koniec świata gwarantuje rekordową sprzedaż. W systemie naczyń połączonych, jakim jest dziś mediasfera, powszechny mimetyzm w połączeniu z dziką rywalizacją wiedzie nieuchronnie do licytacji, wyścigu zbrojeń, podbijania bębenka i w rezultacie powstaje fenomen znany jako samospełniające się proroctwo. Sprzężenie zwrotne działa zresztą w obie strony. Kota można tyleż śmiertelnie wystraszyć, co i zagłaskać na śmierć. Systematyczne aplikowanie balsamu, lanie wody różanej, skrywanie rzeczywistości, która skrzeczy za zasłoną dymną inforozrywki lekkiej i przyjemnej, czyli infotainment, równie jest szkodliwe, zwłaszcza gdy zaraz potem ni z tego, ni z owego wytacza się najcięższe armaty i apokaliptyczno-klimatyczne lub wojenno-kosmiczne metafory. Tsunami, cyklon, trzęsienie ziemi, względnie Waterloo, Berezyna, czarna dziura czy Big Bang. W świecie uciekającym w te pędy od rozumu, czy to z błogosławieństwem kapłanów, polityków i szarlatanów wszelkiej maści, czy to z poduszczenia interesownych mediów, trudno zaiste cokolwiek przewidzieć i na czymkolwiek się oprzeć. Nie tylko w momencie chaotycznych zawirowań, jak dzisiaj, lecz nawet i w czasie rzekomej sielanki i prosperity, która więcej ma z hipnozy niż z widzenia jasno w zachwyceniu, że sparafrazuje Jana Błońskiego. Dość powiedzieć, że wedle badań przeprowadzonych pod koniec lat 90. w środowisku traderów z Wall Street, 48% spośród nich przyznało, iż w swych decyzjach o zakupie lub sprzedaży akcji kierują się astrologią, czyli wskazaniami horoskopów. Czekam z niecierpliwością na wyjaśnienie tego paradoksu ze strony adeptów tak zwanej teorii racjonalnych oczekiwań opartej na wyrafinowanych modelach matematycznych, która od 30 lat zawładnęła bez reszty myśleniem ekonomistów i finansowych guru od Greenspana po Bernanke, lecz okazała się niezdolna cokolwiek przewidzieć. Wykłada to sugestywnie urodzony w Polsce ekonomista Roman Friedman, próbujący od lat nawrócić Amerykę i świat na teorię niedoskonałej wiedzy, czyli majsterkowania ad hoc w oparciu o maksimum dostępnej wiedzy o kulturze, lokalnych tradycjach, antropologii, psychologii i może nade wszystko statystycznej teorii gier, która lepiej od czegokolwiek wyjaśnia pozorne paradoksy ewolucji życia, stosunków międzyludzkich czy reguł postępowania homo economicus od sprzątaczki i szarego konsumenta przez tradera i handlarza po bankiera i biznesmena. Wielkie media, nastawione na duże przełożenie, czyli żerujące na pierwotnych instynktach, wolą z reguły proste, matematyczne równania, oferujące natychmiastowe wyjaśnienie lub zaciemnienie do wyboru. Śmierć lub rezurekcja, apokalipsa lub jutrzenka, upadek albo wzlot. Gracze w wielkiej grze szukają informacji prawdziwej, dającej dostęp do serca systemu, owej centralnej dyspozytorni gromadzącej wielopostaciowe dane z wszystkich stron świata, z każdej grupy społecznej i od każdej jednostki z osobna. Nie ma takowej, więc nie dotrą. Lecz od kiedy ludzkość ludzkością, wiadomo, że władzę mają ci, co trochę lepiej czują bluesa, czyli zdolni są zdyskontować niedostatek informacji u innych. We wszystkich znanych kryzysach działało to podobnie. Krach tulipanów w Holandii anno domini 1637, bankructwo Towarzystwa Indyjskiego Johna Lowa w roku 1720, pierwszy krach bankowy w Anglii pod koniec XVIII wieku. Wtajemniczeni kupowali lub sprzedawali co trzeba, plotka i prasa popędzały zaś kota armii szarych śmiertelników, napędzających koło fortuny w te lub we w te. Reguła numer jeden to wiedzieć przed innymi. To na przykład, powiada historyk prasy Patrick Leveno, jedno z głównych źródeł fortuny Rothschildów, którzy mieli lepsze od innych siatki informatorów Europy Europie z początkiem XIX wieku i znali wynik bitwy pod Waterloo przed innymi, inwestując zawczasu gdzie trzeba. Ale poufne cynki dla wtajemniczonych to margines, choć mogą stworzyć zalążki imperiów. Wygra na tym lub przegra garść potentatów, którzy mają lub nie mają nosa. Bardziej niż w mikrokalkulacje skuteczne w niegdysiejszym świecie tysiąca zaścianków, skłonny jestem wierzyć w makrospekulacje, czyli hazardową grę na wszechświatowych przesądach i emocjach. Niektórzy uprawiają ją czysto cynicznie. Media oddają się zaś hazardowi tyleż interesownie, co bezmyślnie, wiedzione konformizmem i stadnym instynktem profesji. Instynkt to natychmiastowa reakcja na bodziec, specjalność gadzinowego muszczku i układu limbicznego. Myślenie to inne pojęcie czasu, zakorzenienie w przeszłości i projekcja w przyszłość.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany Paracelsusem, urodził się 10 listopada 1493 lub 1494 roku w Einsiedeln w Szwajcarii. Zmarł 24 września 1541 roku w Salzburgu. Wielki medyk, filozof i mag. Dziewiąta księga traktatu Paracelsusa o naturze rzeczy nosi tytuł De signatura rerum naturalium, o naturze rzeczy naturalnych, o sygnaturze rzeczy naturalnych. Paracelsus wiedział, podobnie jak wielcy mędrcy od Egiptu do Rzymu, że wszystkie rzeczy noszą znak, który świadczy i ujawnia ich wewnętrzne właściwości. Nie ma niczego bez znaku, powiadał Paracelsus, ponieważ natura nie wypuszcza niczego ze swego łona, nie napisawszy, co się w tym znajduje. W Liber de Podagricis Paracelsus napisał: nic na zewnątrz, co by nie zwiastowało tego, co wewnątrz. I przez znaki człowiek może poznać, co zostało naznaczone w każdej rzeczy. Jeśli więc wszystkie rzeczy, rośliny, nasiona, kamienie, korzenie, ujawniają swe właściwości, formy i kształty, to, co w nich jest, jeśli wszystkie one rozpoznawane są przez ich sygnatum, zatem sygnatura zawiera wiedzę, poprzez którą znajdujemy wszystko to, co ukryte, i bez sztuki czytania sygnatur niczego nie da się zgłębić. Jednak wiedza o sygnaturach, podobnie jak wszystka wiedza, jest skutkiem grzechu pierworodnego. Adam w rajskim ogrodzie zupełnie nie był naznaczony i takim by pozostał, gdyby nie popadł w naturę, która niczego nie pozostawia bez podpisu. W traktacie De Signatura Rerum Naturalium Paracelsus od razu przechodzi do liczenia znaczników, signatores. Skoro ta książka poświęcona jest filozofowaniu o signatura rerum, użytecznym będzie i zasadnym określenie w pierwszej kolejności, skąd pochodzą signata, kim jest sygnator i ilu ich jest. Wedle Paracelsusa signatores to człowiek, archeus i gwiazdy. Gwiazdom podlegają nauki wróżbiarskie, takie jak geomancja, chiromancja, fizjonomika, hydromancja, piromancja, nekromancja i astronomia. Monstra, takie jak hermafrodyci lub androgyni, interesujące wieszczków i wróżbiarzy, są niczym innym jak sygnaturami odciśniętymi przez niebiańskich przodków. Według Paracelsusa nie tylko gwiazdy na niebie wstępują i zstępują z firmamentu, lecz również gwiazdy w człowieku powstają, jaśnieją i skrywają się w każdej duszy, sprawiając, że człowiek marzy, śni i rozmaite wytwory imaginacji płoci. I te gwiazdy znaczą niekiedy ciało, tak jak w wypadku ciężarnych kobiet, których fantazmaty odciskają się na płodzie w monstrualne znaki. Podobnie fizjonomika i chiromancja pozwalają odczytywać w znakach, które gwiazdy odcisnęły na twarzach i na ciele człowieka lub w liniach papilarnych, tajemnice człowieka wewnętrznego. Jednak związek pomiędzy gwiazdami i ludźmi nie jest relacją zależności jednostronnej. Człowiek mądry może rządzić i zapanować nad gwiazdą, a nie odwrotnie. Gwiazda jemu jest poddana. To ona musi iść za nim, a nie on za nią. Natomiast człowiek słaby jest rządzony przez gwiazdy do tego stopnia, że drepcze za nią jak szubienica za złodziejem, koło tortur za mordercą, rybak za rybą, ptasznik za ptakami, myśliwy za dziczyzną. A to z przyczyny, że taki człowiek sam się nie zna, ani nie umie wyzyskać sił w nim ukrytych, nie potrafi być małym świadkiem, a nie zna gwiazdy, która w nim mieszka, choć cały firmament w nim tkwi z całą swoją mocą. Paracelsus uważał, że istnieje kunst signata, sztuka sygnowania, rodzaj prasygnatury, sygnatury pierwotnej, paradygmat wszelkiej sygnatury. Sygnaturą pierwotną jest mowa Adamowa, nazywanie rzeczy pierwszego sygnatora, rzeczy po hebrajsku, ich słusznymi imionami, to Adam to robił. Kunst signata uczy nadawania słusznych imion wszystkim rzeczom. Nasz ojciec Adam doskonale znał się na tej sztuce, pisał Paracelsus, i tuż po stworzeniu nadał każdej rzeczy właściwe jej imię, każdemu zwierzęciu, oddzielne imię każdemu drzewu i każdej roślinie, każdemu korzeniowi, każdemu kamieniowi, każdemu minerałowi, każdemu metalowi, każdej cieczy. A kiedy Adam każdą rzecz właściwym imieniem ponazywał, podobało się to Bogu, bo to się stawało wedle woli, nie podle jego, Adamowej woli, ale wedle sztuki pierwotnej, sztuki signata, której Adam stał się pierwszym sygnatorem. Każdemu imieniu wychodzącemu po hebrajsku z ust Adama odpowiadała właściwa natura i cechy nazywanego zwierzęcia. I kiedy mówił, to jest świnia, koń, krowa, niedźwiedź, pies, lis, owca i inną zwierzynę nazywał, odpowiednie imię przedstawiało świnie jako zwierzę smutne i brudne, konia jako zwierzę silne i porywiste, krowę jako zwierzę skubiące i żujące nieustannie, niedźwiedzia jako zwierzę krzepkie i niepokonane, lisa jako zwierzę perfidne i podstępne, psa jako zwierzę, co skundlić się może, owce jako zwierzę pokorne i przydatne, które nikomu nie szkodzi.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W lekcji dzisiejszej z cyklu Le Français, ça vous chante porozmawiajmy o gramatycznej konstrukcji porównań. Posłużymy się przykładami ze znanych nam już z poprzedniej audycji piosenek o kobiecie lalce. Piosenka Poupée de cire, Poupée de son w roku 1965 napisał Serge Gainsbourg dla młodziutkiej wówczas France Gall. Piosenka La Poupée qui fait non napisał Michel Polnareff w roku 1966. W latach 60. w żargonie półświatka o dziewczynie mówiono laleczka, ale laleczka Gainsbourga lub ta, o której śpiewa Polnareff, bardziej niż bohaterkę kryminału przypomina zabawkę, lalkę Barbie, która, jak wszystkim wiadomo, zrobiła niebywałą karierę. Smukła blondyna, niewątpliwie kapryśna, z miejsca odpowiadająca nie, choć w gruncie rzeczy miałaby ochotę powiedzieć tak, ale boi się miłości. W piosence France Gall znajdujemy pytanie, którego treścią jest porównanie wartości.
Suis-je meilleur? Suis-je pire qu'une poupée de salon?
W Woskowa lalka zastanawia się, czy może jest lepsza, czy też gorsza od wykwintnisi bywającej w salonach. Meilleur i pire, czyli lepsza i gorsza. To stopień wyższy, comparatif, przymiotników bonne, dobra w rodzaju męskim, bon, i mauvaise, zła w rodzaju męskim, mowy, których stopniowanie, tak samo jak po polsku, odbiega od reguły ogólnej. Zasadniczo francuskie przymiotniki nie zmieniają formy w stopniowaniu. Ich znaczenie w stopniu wyższym określa dodanie słów moins lub plus. Na przykład szmaciana lalka może być ładniejsza lub brzydsza od lalki z wosku. Plus jolie, ładniejsza, jest to comparatif de supériorité. Moins jolie, brzydsza, comparatif d'infériorité. Jeżeli natomiast jest równie ładna, mówię o tym słowo aussi. Jest to wówczas comparatif d'égalité.
Aussi jolie.
Można jednak także powiedzieć, że laleczka z wosku jest
aussi bonne.
Równie dobra.
Moins bonne.
Gorsza.
Meilleure.
Lepsza.
Aussi mauvaise.
Równie zła.
Moins mauvaise.
Mniej zła.
Pire.
Stopień najwyższy czasownika superlatif tworzymy przez dodanie le dla rodzaju męskiego, la dla rodzaju żeńskiego, le dla liczby mnogiej. Cette poupée est la plus jolie. W tekście piosenki spotykamy jeszcze jeden sposób wyrażenia wartości, mianowicie tellement jolie. Lalka jest tak śliczna, jej uroda jest absolutna, nieporównywalna. Forma taka nazywa się superlatif absolu.
Elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit.
Jeszcze jedno. Ta lalka właściwie nie mówi non. Wykonuje tylko gest. Elle fait non. Czasownik fait od faire znaczy tu, że lalka przecząco kręci głową.
Il lui dit qu'on peut dire oui. Mais elle fait non, non, non. Il donnerait sa vie pour qu'elle dise oui. Mais elle fait non, non, non. Il lui demande si elle peut dire oui. Elle fait non.
Warto także zwrócić uwagę na wyrażenie aqua bum, poprzedzające rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku, a które znaczy czemu to służy, po co to.
A quoi bon chanter l'amour sans raison? A quoi bon puisque je ne connais rien des garçons?
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
W Paryżu trwa JVC Jazz Festival. W niedzielę w New Morning odbył się koncert Piotra Wojtasika wraz z zespołem. Piotr Wojtasik jest częstym gościem we Francji, grywa również chętnie z francuskimi muzykami, przy czym słowo francuskie odnosi się nie do narodowości, ale do miejsca zamieszkania. Stąd wśród jego współpracowników znajdują się muzycy na przykład amerykańscy, ale mieszkający od lat w Paryżu. Ale o tym opowie nam już on sam. Zacznijmy od tego, kiedy był poprzednim razem w Paryżu.
Poprzednim razem w Paryżu grałem 8 dni temu w klubie Duc de Lombard w zespole kanadyjskiego basisty Michel Donato, w którym grało część muzyków tutaj z Paryża, François Tebesz, Michael Felberbaum, gitarzysta amerykański, ale mieszkający tu, no i dwóch jeszcze muzyków z Montrealu. Graliśmy trasę w Gdyni w Polsce i w Palermo na Sycylii. Później grałem w swoim kwartecie, mówię o ostatnich 8-10 dniach, z Johnem Beczem w kwartecie, z Maciejem Sikałą w Polsce, no i przyjechałem dzisiaj z powrotem na ten piękny koncert tutaj.
Jakie dalsze plany?
No dalsze plany są takie, że mam tydzień wolnego, później jadę z Nikolasem do Niemiec, do Belgii i jeszcze jeden festiwal we Włoszech. No i później jeszcze w Polsce projekt taki z orkiestrą symfoniczną, taki jakby reminiscencyjny koncert płyty Lonely Town, którą nagrałem dawno, ale ponieważ to jest ze smyczkami, to bardzo okazjonalnie są koncerty urządzane w filharmoniach zazwyczaj. Oraz trasę jeszcze z muzykami, tutaj gwiazdami w sumie światowymi, Amerykanami, którzy mieszkają, czyli Wayne Dockery, Kirk Lightsey i John Batch. W zespole Krzysztofa Popka tym razem.
Jak się panu układa współpraca z francuskimi muzykami? Dosyć często jest pan we Francji, jak rozumiem, i dosyć często pan z nimi gra.
Nie wiem, czy często, ale z Francuzami gram częściej niż jestem we Francji. Uważam, że to potężny jest w ogóle rynek, tego słowa nie lubię, ale skupisko wspaniałych muzyków. Że mówiąc o Francuzach, mam na myśli wszystkich, co mieszkają w Paryżu głównie i w ogóle we Francji. To nie zawsze są Francuzi, ale Francuzi też znakomicie grają i część z nich tu mam przyjaciół. No i w ogóle oni wszyscy tworzą takie bardzo pozytywne oddziaływanie, takie środowisko, których jakby pryncypia są ustalone i ta muzyka jakby jest najważniejszym magnesem, która przyciąga ich, a nie biznesy albo jakieś inne czynniki, które towarzyszą mi, nie? Dlatego dobrze się tu czuję. Tak na przykład jak w tych projektach ostatnim, Cirkel, było dwóch czy trzech muzyków z Paryża.
Takie pytanie natury ogólnej. Co pan myśli w ogóle o kontaktach polsko-francuskich na niwie kulturalnej?
Ja myślę, że kultura to jest taki podstawowy język w ogóle komunikacji i między ludźmi, i między narodami, i między krajami. Ona ma tak pojemny sens i tak szeroki jakby zasięg, że może dotyczyć albo tych artystycznych wysiłków i różnych tam twórczości, ale też w ogóle norm obyczajowych, wartości, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Nie chciałbym się wypowiadać jakby autorytatywnie, bo nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, natomiast wiem od Francuzów, że w Polsce czują się podobnie jak tu, swobodnie i jakoś tak naturalnie. A ja i koledzy moi, którzy tutaj czasem przyjeżdżają, to raczej mają wrażenie jak najbardziej pozytywnej, takiej rodzaj naturalności, jaki jest we Francji, wysoka kultura oczywiście.
Jak francuska publiczność?
Bardzo, powiedziałbym, ma duże znactwo, jest bardzo wyrobiona. Tutaj już przy 50. chyba latach, czy 60. przyjeżdżali wszyscy, Art Blakey, Woody Shaw, wszyscy, Parker. Jakby ta muzyka, jazz zwłaszcza, w ogóle sztuka, no ale jazz, moim zdaniem on jest obecny jako jakaś tam cząstka czy część życia kulturalnego i jest przez to bardzo naturalny, że jest jej częścią i przez to ludzie jakby nawet niewybitnie zaangażowani melomani, tacy, którzy jakiś tam swój sposób studiują czy słuchają, tylko dla normalnego człowieka on dużo jest bardziej zrozumiały niż dla przypadkowego gościa na koncercie w innych krajach.
Kiedy się możemy pana spodziewać znowu we Francji, w Paryżu?
Następną propozycję otrzymałem dziś wieczorem, ale o wynikach negocjacji tych wszystkich tam dowiemy się za 2 tygodnie, ale myślę, że wiosną.
Rozmowę z Piotrem Wojtasikiem prowadziłam w garderobie po koncercie, stąd te dźwięki w tle wydawane przez pozostałych muzyków. Zanim będziemy mieli okazję znowu posłuchać Piotra Wojtasika na żywo, proponuję Państwu nagranie pochodzące z płyty, która również powstała we współpracy polsko-francuskiej. Nosi ona tytuł Paris Varsovie, gra Quintet Est-West w składzie Piotr Wojtasik trąbka, Piotr Baron saksofon, Leszek Możdżer piano, Hervé Czak kontrabas i Mark Wern perkusja. Thank you.
Niedzielny koncert Piotra Wojtasika był bardzo interesujący. Może trochę za mało było w nim tak zwanego jazzowego czadu, ale to już nie wina lidera, tylko sekcji rytmicznej. Niby niczego jej zarzucić nie można, poza tym, że nikogo nie porwała. Za to sekcja rytmiczna w drugiej części koncertu naprawdę dała czadu. Jestem zdecydowanie za promowaniem europejskiego jazzu. Z całą pewnością jest on tego wart, ale co zrobić, jeżeli ten amerykański jest taki lekki w słuchaniu? I to przecież wcale nie ten najłatwiejszy. W drugiej części niedzielnego koncertu wystąpił Archie Shepp, w końcu delikatnie mówiąc artysta nie pierwszej już młodości. Towarzyszący mu muzycy również już dość dawno skończyli 20 lat, ale jak zagrali, to aż się coś w środku poruszyło. Czarni muzycy zaprosili na scenę Piotra Wojtasika i to był bardzo miły akcent i bardzo dobra muzyka, a Wojtasik z nimi zagrał jeszcze lepiej niż ze swoim europejskim zespołem. Archie Shepp, mimo swoich 71 lat, nie tylko zagrał, ale i zaśpiewał i ciągle fantastycznie. Posłuchajmy na zakończenie nagrania z dość starej płyty, bo z 1984 roku Archie Shepp gra i śpiewa swą własną kompozycją Down Home New York.
Smile. singing, humming, hooping and hollering about what jazz has done to me. I'm just a jazz singing farmer who's outstanding in his field.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.